Moi drodzy, dzisiaj chciałbym poruszyć temat, który dla mnie jest jednym z kluczowych. Jeżeli patrzę tak na Kościół w Polsce w sposób taki całościowy, globalny, oczywiście przez pryzmat pojedynczego zboru, gdy jestem pastorem, to widzę, że głównymi dwoma takimi problemami, zagrożeniami, które stoją jako tama i przeszkadzają, żeby kościoły się rozrastały i żeby nasze indywidualne życie wzrastało, to są dwa takie zagrożenia. Z jednej strony to jest zeświadczenie, ja to nazywam duchem samarytańskim. Wiecie, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, wszystko to, co jest związane z materializmem, humanizmem, ten wstęp pastora do tego myślę, że nawiązuje, to wszystko, co weszło z zachodu, dzisiaj kradnie nasze serca, kradnie naszą energię, musimy bardzo uważać, żeby praca, telewizja, Facebooki, żeby to wszystko nie zawłaszczyło, nie ukradło naszych serc, a tylko resztki czasu, energii nieraz zostają dla Pana Boga. I drugie zagrożenie to jest religijność, duch religijny. Wszystko to, co jest związane z jakąś zewnętrzną fasadą, z zewnętrzną formą. Można nawet zaklaskać, można nawet pomodlić się i jakoś przyjść do Boga, a sercem być daleko od Boga, nie rozumieć do końca tego, co Jezus wyraził w rozmowie z Samarytanką. Nie w Jerozolimie, nie na tej górze, nie w tej pięknej świątyni, nawet nie tylko na nabożeństwie, ale w duchu i w prawdzie. Akcent został, niektórzy tego, to jest smutne, ale niektórzy nie nadążyli z tą myślą, z tą reformą, którą między innymi wprowadził Pan Jezus. I patrząc na model Starego Testamentu, tam była koncentracja na tych rzeczach zewnętrznych. Bóg mówił o miłości do Niego, do bliźniego, ale jednak zakon spowodował, że oni się koncentrowali na rzeczach zewnętrznych, aż do tego stopnia, że wypaczyli te drogi Boże i wprowadzili swoje ustalenia, nauki jakieś religijne, poszli w Talmud, no rozminęli się z Panem Bogiem. I zobaczcie, ich koncentracja i ich postrzeganie tego, czy ktoś jest człowiekiem sukcesu, czy oni są narodem błogosławionym przez Boga, to było, czy zwyciężają nad zewnętrznymi wrogami, nad Filistyńczykami na przykład, Aramejczykami, czy są zdrowi, czy mają majątek. To było takie kryterium zewnętrzne. Gdy popatrzymy na świat, młodzi ludzie u nas mówią skóra, fura i komura. Jak te rzeczy są, ktoś niezłym samochodzikiem podjedzie, ma skórę, komórę w ręce i to wypasioną jakiegoś iPhone'a i te zewnętrzne rzeczy pokazują, czy jest człowiekiem sukcesu. To wszystko oddziałuje na Kościół. I nagle myślenie Pana Jezusa, myślenie, które gdzieś nawiązuje na przykład do wypowiedzi Pana Jezusa: szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam dodana. W Rzymian jest napisane, że Królestwo Boże to nie jest pokarm, napój, ale sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, grabione były im majątki, lwom na pożarcie byli rzucani. Apostoł Paweł, patrząc na kryteria światowe, patrząc na kryteria Starego Testamentu, byłby totalnym, przegranym nieudacznikiem. Majątku nie zgromadził, lali go, więzili, topili. Ta lista, która tam się ciągnie, gdy on mówi, co on nie przeszedł, to po prostu reszta moich włosów się jeży na głowie. Niczym to nie przypomina tych standardów świata i Starego Testamentu. Po co to wszystko mówię? Bo dzisiaj będę mówił na temat pokonania odrzucenia, niskiego poczucia wartości. Wszystko jest związane z czym? serduszkiem, wszystko jest związane z naszym myśleniem. Na zewnątrz możesz nawet niezłym wozikiem jeździć. Możesz mieć naprawdę niezły telewizor i tego iPhona, a być człowiekiem nieszczęśliwym, zagubionym. Możesz być człowiekiem ze świadomością taką, że jesteś dzieckiem, nawet jeżeli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, a możesz mieć świadomość, że jesteś chrześcijaninem drugiej kategorii. Ja nazywam tych ludzi ubogimi krewnymi Pana Boga. Stoją w przedsionkach, stoją gdzieś w pewnym oddaleniu, nie mają osobistej więzi, nie mają osobistej relacji. To, co jest napisane, sprawiedliwość, pokój, radość, Duchu Świętym, to czasami im się przydarza, a bardzo często jest to jakimś marzeniem, jakimś biblijnym sloganem, czymś, co zostaje w głowie, ale w sercu tego nie mają. Gdy ktoś mówi, Jezus Chrystus cię kocha, kocha mnie. Jeszcze potrafi taki człowiek zaakceptować to, że Jezus nas kocha. Jezus kocha ludzi wszystkich. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. Dopóki to jest w liczbie mnogiej, no jeszcze. Ale tak ja kochany, Bóg blisko mnie, w takiej żywej, intymnej relacji, tak jak dziecko przy piersi matki, tak bliziutko, że mogę powiedzieć, tatusiu, Abba, mój tatusiu. I być blisko z tym kochającym tatą, wielu chrześcijan ma ogromny z tym problem. A ja wam powiem, że jeżeli ten problem nie będzie rozwiązany, to szansa na wzrost duchowy, uświęcone życie, przemianę, chodzenie w charyzmatach i w świętości, bo czasami mogą być charyzmaty, a za tym nie podążają uświęcony charakter, można sobie pomarzyć tylko. Prawdziwa zmiana rozpoczyna się od wewnątrz na zewnątrz. Najpierw przyjmuję Bożą miłość. Najpierw przyjmuję przebaczenie grzechów. Najpierw przyjmuję usprawiedliwienie i uniewinnienie, które upoważnia mnie do tego, że bez poczucia winy mogę stanąć przed Bogiem. Wczoraj mówiłem m.in. legalny, doświadczalny aspekt naszego zbawienia, naszego odkupienia. Pierwszy, kluczowy, najważniejszy jest który z tych aspektów? Legalny. To, że Jezus mnie odkupił, to, że jestem uświęcony w Nim, że jestem zaakceptowany i gdy to przyjmę do serca, to na zewnątrz stopniowo taki człowiek zacznie wydawać owoce, jeżeli oczywiście zmieni swoje myślenie i przyjmie to, nie będzie słuchał diabła, nie będzie słuchał świata, a mam krzywy nosek, a nie takie długie nogi, a nie taki samochód, jestem gorszy. Wielu ludzi, wielu chrześcijan słucha szatana, co na ich temat mówi, patrzy na to, co świat mówi i staje i tak patrzy na Pana Boga i pewnie myśli, Bóg też mnie nie kocha, Bóg też mnie nie akceptuje. Skoro ojciec czy matka, czy ktoś w szkole mnie odrzucał, poniżał, to widocznie taki jestem i trudno im zaakceptować te prawdy napływające z Bożego Słowa, Bóg mnie kocha, Bóg mnie akceptuje. Bardzo dużo ludzi, tak wczoraj mówiłem, przyjeżdża do nas raz w miesiącu. Mamy takie spotkania nazywane sobotą z uwolnieniem. Zajmujemy się ludźmi, którzy mają różne kłopoty, opresje z demonami. Ale tak naprawdę dla mnie ta służba po latach jest tylko dodatkiem. I tak modlitwy o uwolnienie to jest tylko efekt uboczny. To jest tylko dodatek do tego, że kluczową myślą, kluczową strategią jest poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Doświadczycie, wczoraj mówiłem, prawdy, kim jesteście w Jezusie Chrystusie, prawdy Bożych obietnic, to was wyzwoli, a egzorcyzm czasami to jest tylko dodatek do tego, żeby coś wyegzekwować na wrogu. To jest tylko dodatek. To tak jakbyśmy mieli własne mieszkanie, ktoś nam wlezie, rozsiądzie się i mówi, rekwiruję to, moja chata, Wezmę telewizor, kluczyki tu leżą, wezmę, samochód też zabiorę. I co zrobisz? Pierwsza podstawowa rzecz to jest, kto tu jest właścicielem tego. Jaki jest akt własności? Jakie jest legalne prawo do tego? I ty możesz wziąć telefon, dzwonisz na policję albo mówisz do tego gościa, za chwilę tu będzie policja, proszę, tu jest dowód rejestracyjny, tu jest akt własności mojego mieszkania, to jest moje. Wynocha stąd. Od czego to się rozpoczyna? Od legalnego prawa. Od świadomości, to jest moje, ja jestem właścicielem. Od świadomości tego, jestem usprawiedliwiony, jestem kochany, jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, blisko Boga. I z tego wypływa dopiero to, że my możemy wyegzekwować inne rzeczy, one są tylko dodatkiem. Te, które mówiłem, uzdrowienie, uwolnienie, sprawy naszych majątków. Tak naprawdę pieniądze to rzecz neutralna. Fajna, przydatna. Można kupić kościół na przykład. Można wybudować kościół, tak jak my zrobiliśmy w ciągu półtorej roku. Wybudowaliśmy dzięki łasce Bożej nową kaplicę na 350 miejsc. Bez długów, bez kredytów. To było poza naszym zasięgiem, patrząc na realia. Nie mieliśmy wujka w Ameryce, który nam pomógł. Praktycznie Pan Bóg nam pobłogosławił także z tych pieniędzy, które my zbieraliśmy, a nie mamy jakichś nie wiadomo jakich bogatych ludzi. Po prostu nie wiem, jak to się stało. Mogę powiedzieć, Boży cud. Ale takie rzeczy się dzieją jako, co będzie wam dodane. Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby te inne rzeczy miały miejsce, jak w Starym Testamencie. Bo dlaczego? Bo Bóg nie zmienia swojego charakteru. Jak On był Bogiem uzdrowienia, Jahwe Rafa, to on nadal uzdrawia. Był hojny dla Abrahama, On chce błogosławić nas również materialnie, ale to ma być tylko dodatkiem. I wtedy, gdy będzie dodatkiem, gdy będziemy na pierwszym miejscu mieli szukanie Pana Jezusa, patrzenie na Pana Jezusa, szukanie Bożego Królestwa, inne rzeczy są dodawane. Jeżeli Jezus będzie na pierwszym miejscu, to wtedy prawdopodobieństwo, że mamona stanie się sidłem, będzie małe. Bo naszym złotem będzie Pan. Także ta strategia jest bardzo ważna. I teraz zobaczcie, mówiłem o tych dwóch takich globalnych wrogach, zeświadczenie, duch religijny. A najwięksi wrogowie, tacy bym powiedział, tamci mają wpływ oczywiście na nas, ale taki, ja oczywiście to wszystko mówię w takim wielkim uproszczeniu, w takim skrócie. A ci strategiczni, którzy najbardziej nas dotykają na takim lokalnym podwóreczku, patrząc przez pryzmat tych wszystkich osób, które przyjeżdżają do nas od 50 do 100 osób miesięcznie na te spotkania, oni najpierw piszą maile do mnie, wysyłają, czytam, ankiety wypełniają. To nie jest tak, że ja z każdą 50, 100 rozmawiam, ale czytam te maile. To po prostu łapie się za głowę, to mogę tak jak młodzież powiedzieć, masakra. To są bardzo w większości ludzie z kościołów różnych. Katolicy przyjeżdżają, zielonoświątkowcy, baptyści, adwentyści. Wszyscy. Ludzie potrzebują uwolnienia. Ludzie potrzebują wolności. W kościołach nieraz tego się nie praktykuje, a gdy odkrywają, że jednak potrzebują tego uwolnienia, to wiecie, pojadą mi do drugiego kraju, do bioenergoterapeuty lub nawet do Krotoszyna, żeby się pomodlić o uwolnienie. I gdy czytam tam, to ja zobaczyłem dwóch podstawowych wrogów. Lęk i odrzucenie. To są dwaj podstawowi wrogowie. Ktoś powie, ale ja mam z pornografią problem, ale ja mam z alkoholem, a ja mam z tym, a ja mam z tamtym. Za chwilę wykażę, że to są tylko owoce. Korzeniem na przykład tego, że ktoś pije, osobowość borderline, takiego odrzucenia, braku miłości i wiele tych innych rzeczy jest co? Korzeniem jest odrzucenie. I Ten wykład nie będzie łatwym wykładem, ale jak już pastor powiedział 650 km przejechałem, to będę starał się jak najwięcej wam powiedzieć. Najwyżej sobie odsłuchacie, rozwiniecie. To jest, wiecie, na rynku, nawet świeckim, sporo jest na temat odrzucenia, lęku, czegoś tam napisane. Ale bardzo często jest tak, że jest to tylko diagnoza, są pokazane symptomy, na przykład tej osobowości borderline, syndromu odrzucenia, jest DDA, dorosłe dzieci alkoholików, DDRR, dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Pełno jest różnych, taki syndrom sieroty, z czym to wszystko jest związane. I tak summa summarum jest związane z odrzuceniem. I świat potrafi pewne rzeczy opisać, psychologia potrafi pewne rzeczy opisać, podać symptomy, ale problem jest z rozwiązaniem. Bo rozwiązaniem jest najgłębszy poziom miłości, akceptacji i usprawiedliwienia. Czy człowiek może to dać drugiemu człowiekowi? Tak, w pewnym stopniu może to dać. Jeżeli to jest od poziomu łona matki, błogosławione dziecko, zaakceptowane, jeżeli to dziecko wychowuje się w atmosferze miłości, akceptacji, to w dużym stopniu ten problem jest rozwiązany, ale nie całkowicie. Bo w każdym człowieku Bóg zostawił, ja to lubię taką nazwę, taką pustkę na kształt Boga. I człowiek tęskni. Jakoś dziwnie czuje się na marginesie, dziwnie czuje się nieszczęśliwy. Do tego dochodzi poczucie potępienia, wyrzutów sumienia z powodu grzechu i tęskni za głębokim usprawiedliwieniem, akceptacją i byciem kochanym. I to może być tylko w Jezusie Chrystusie. Co chwilę czytamy, bo myślimy, tak, pieniądze, tak, kariera. Co chwilę czytam, gdzieś tam słyszę, dzwonią, czy w internecie, taki sławny piosenkarz, taki sławny aktor popełnił samobójstwo. Tacy bogaci Japończycy i największy odsetek samobójców. No, dzieci z Hollywood, tych bogatych filmowców. Rodzice nie mają czasu dla nich. Kasę dają, ale nie ma bliskości. Narkotyki, alkohol, nierząd, przeteczeństwo, samobójstwa. Dlaczego? Skoro pieniądze mogą wszystko rozwiązać. Nie potrafią rozwiązać problemu duszy, samotności, braku miłości, odrzucenia. Dlaczego lęk jest tak strategiczny? Nie bój się, tylko wierz. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy Boże obietnice. Lęk stoi w antagonizmie z wiarą, okrada z wiary, skoro jest nie bój się, ale wierz, to są dwaj wrogowie. A więc jeżeli nie pokonasz lęków i trosk, tak będzie z obietnicami, tak będzie z błogosławieństwem, zostaniesz okradziony z Bożego błogosławieństwa, tak Żydzi przez nieposłuszeństwo i niewiarę nie weszli do Bożego odpocznienia, tak ty, wczoraj mówiłem, legalny, doświadczalny aspekt odkupienia, nie będziesz w stanie postawić nogę w miejscu Kanaanu duchowego, w miejscu dziedzictwa. Dlatego jest tak ważne pokonanie lęku. A dlaczego odrzucenia? Będę ten wątek teraz cały czas rozwijał. Dlatego, że tylko w bezpośredniej bliskości z Bogiem my czujemy się szczęśliwi, spełnieni, dochodzimy do rozwoju, dojrzałości, jesteśmy w stanie wydawać owoce, jesteśmy w stanie prowadzić uświęcone życie. Bo tylko jeżeli przyjmiemy Boże obietnice, przede wszystkim usprawiedliwienia, miłości, dziedzictwa, tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy kochani, to spowoduje, że nastąpi zmiana od wewnątrz na zewnątrz i ta nowa natura da nam szansę zmiany stylu życia, pokonania grzechu i wydawania owocu. Dlaczego? Bo my postępujemy zgodnie z naturą. Dlaczego wilka ciągnie do lasu? bo jest drapieżnikiem. Dlaczego w końcu wąż ukąsi? Taką ma naturę. Co robi grzesznik? Brawo, grzeszy. Co robi człowiek święty? Stara się prowadzić styl życia zgodny ze swoją naturą. I wyobraźcie sobie ten chory układ. Wewnątrz i w myśleniu jestem odrzucony, jestem samotny, mam dziurę, w środku jestem niekochany, mam świadomość bycia grzesznikiem, ale przychodzę do kościoła. Nawet ten człowiek może się napinać, ale on żyje w świadomości, no nie mogę grzeszyć, nie mogę kłamać, nie mogę ukraść z kasy tam, gdzie pracuję. No nie powinienem oglądać tych filmów pornograficznych, nie chcę palić, nie powinienem, ale jego ciągnie do tego. Jego natura do tego ciągnie. Dlaczego? Bo on jest w środku taki. Bo on nie zmienił swojego myślenia. Podoba mi się taki prosty przykład. Zajeżdża ładnie ubrana pani, coś jej tam szwankuje ze samochodem do warsztatu i rozmawia z mechanikiem. Mechanik wychodzi gdzieś z kanału, uchlastany, brudny. No pani pokazuje, coś tam nie działa w silniku. Mechanik otwiera, nie patrzy, czy się ubrudzi, czy nie. Grzebie tam, rozwiązuje problem. Ten sam mechanik bierze prysznic, zakłada białą koszulę i krawat, zakłada garnitur, jedzie. I niech będzie, że sytuacja A już była opisana, a tu mamy sytuację B. Stoi pani, macha rączką, bo zepsuje się samochód, a on tak elegancko ubrany. No, zatrzymuje się grzecznie i mówi, no coś mi się stało przy silniku. Wiecie, jak on się zachowuje, ten sam mechanik? Otwiera klapę i tak. Ma białą koszulę, ma krawat. On nie chce się upaprać, usmarować, bo on jedzie na przyjęcie ślubne. On ma świadomość swojej czystości. Zachowujcie się zgodnie z powołaniem, jako Boże dzieci, jako dziedzice, jako usprawiedliwieni, jako godni, jako kochani. Jesteście królewskim kapłaństwem. Dlaczego kiedyś mówili, szlachectwo zobowiązuje? Błękitna krew. Nam nie wypada tak zrobić. Ktoś był oficerem? Słowo honoru, słowo oficera. Oni się tak czuli. Teraz to już tam zupełnie inna para kaloszu, ale kiedyś tak było. I dlaczego pewne rzeczy, te konwenanse? Bo mieli taką świadomość. Jak możesz prowadzić święte życie, jeżeli czujesz się odrzucony, gorszy, jeżeli czujesz się grzesznikiem? To jest niemożliwe. Możesz tylko się napinać i jakiś tam czas zwyciężać lub iść w religijne zachowania. Powiem wam świadectwo, przypomniało mi się to. Wydawało mi się, że ja staram się żyć blisko Boga, że nie jestem taki religijny, służę Bogu, jestem pastorem. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie? Wszechobecny jest? Wczoraj to przerabialiśmy. Nie, ale szczególnie przyznacie sami na takim nabożeństwie lub jeżeli klękamy w domu i się modlimy, to wtedy Bóg jest, prawda? A w innych miejscach tak różnie? Nie, nie, my mamy świadomość, Bóg jest wszędzie. Ja dostałem lekcję od Pana Boga. Wróciłem po nabożeństwie niedzielnym i akurat to było lata do tyłu. Moje córki gdzieś tam u siebie w pokoju włączyły telewizor i jakiś leciał program rozrywkowy Tomasza Mana chyba. Tam jak zespół jakiś jest i jakiś amator próbuje tak zaśpiewać. Nie wiem, czy to jeszcze jest. Jakiś taki program był.
Wojciech,
no to niech będzie Wojciech Man. Dobra, tak, taki sobie z brzuszkiem. To było lata temu, wybaczcie pomyłki, nie jestem w branży tam rozrywkowej zbyt biegły. I wszedłem to ogląda. I nagle Boża obecność przyszła. To jest, mi się zaczęły lać łzy. córki tego nie widziały. Ja tak stoję osłupiały. Dla mnie to było takie połączenie, ja potrafię to tylko tak wytłumaczyć. Bożej, no niesłychana Boża miłość, a z drugiej strony takie poczucie świętości. Różnie ludzie opisują swoje przeżycia. Ja akurat tak to opisuję. I nie potrafiłem powstrzymać łez. Normalnie ja nie rzadko płaczę, a właśnie niekiedy w publicznych miejscach czuję się zażenowany, zdarza się to, gdy jakieś takie mam duchowe przeżycia, ale raczej należałem zawsze do tych, wiecie, mój ojciec był alkoholikiem, trenowałem zapasy, chłopaki nie płaczą, nie jestem zbyt sentymentalny i taki uczuciowy, ale gdy Boża obecność przyszła, no po prostu było po mnie. Szybko wyszedłem, poszedłem gdzieś, nie pamiętam, do łazienki, zacząłem się modlić i to był taki czas Bożego uniesienia. Minęło trochę czasu. Jem obiad. W ogóle nie myślałem o Panu Bogu. Przyszła Boża obecność, powtórzyła się sytuacja. Minęło ileś czasu. Kąpałem się w wannie. Przyszła Boża obecność i to była taka chwała. Ja zacząłem płakać to i odruchowo zrobiłem taki ruch rękoma, wiecie, jak była pianka, takiego zasłonięcia się i mówiłem, Boże, co robisz? I dla mnie później, ja sobie pomyślałem, ja wierzę w Boga Wszechobecnego. Ja byłem w szoku. Pomyślcie, małżeństwo się kłóci i ma świadomość wszechobecnego Boga. Pomyślcie, ktoś wchodzi i ogląda pornografię i ma świadomość wszechobecnego Boga. Jak byśmy żyli, jak byśmy się zachowywali, mając świadomość wszechobecności Pana, który powiedział, nie porzucę Cię, nie opuszczę Cię, jestem z Tobą. Ludzie po różnych traumach, które przeżyli, mają takie doły, takie tyły, jeżeli chodzi o to, czy są kochani, tak jak mówiłem, na marginesie Kościoła, na marginesie Boga, jeżeli popatrzymy na przykład świątyni, przedsionek, miejsce święte, miejsce najświętsze, góra w przedsionku, oni się łapią. To, co mówiłem, ubodzy krewni Pana Boga. I przychodzą tacy wyalienowani na marginesie z poczuciem gorszości. Troszeczkę powiem o genezie tego, skąd to się wzięło, ale najważniejsze dla mnie będzie, jak z tego paskudztwa wyjść, bo to jest najważniejsze. Jedno jest pewne. Pan Bóg ma strategię. Pan Bóg nie tylko tak jak psychologia diagnozuje, ale ma plan uratowania i zmiany tej strasznej sytuacji. Bo on chce wrócić do źródeł. On chce wrócić do tego miejsca, w którym był Adam i Ewa. Zobaczcie, chodzili bez poczucia winy, bez poczucia zawstydzenia. Chodzili nago. Mieli relacje z Bogiem, rozmawiali z Bogiem. Byli blisko Boga. Nie mieli tego syndromu oddzielenia, odrzucenia, które pojawiło się w momencie, gdy zgrzeszyli. Chrześcijaństwo ma charakter relacyjny. My z mlekiem matek mamy, wielu z nas, wyssane myślenie religijne. Oczywiście już nie będę się kłaniał figurkom, ale muszę się pomodlić tyle, muszę poczytać, pójdę na nabożeństwo, zrobię to. Czy to są dobre rzeczy? Bardzo dobre. Nie, dobre. A bardzo dobre? Czasami dobre są wrogiem najlepszego. A najlepsze to jest relacja z Nim. A jak pójdziemy do nieba, mam nadzieję, że się tam spotkamy wszyscy, że wytrwamy do końca. Co tam będziemy robili? Będziemy z Nim. Nie będziemy wyganiali demonów. Nie będziemy chodzili do pracy. Wielu chrześcijan, którzy nie mają osobistej, bliskiej relacji z Bogiem, zostawcie ich dłużej samych. Tragedia. Jak bez telewizora? Jak bez telefonu? Widzicie, co robią młodzi. Syndrom, jak? Kciuka i tak dalej. Są przerażeni. Jaka jest największa kara? Czasami my prowadzimy pracę w zakładzie karnym w Rawiczu jako kościół. Jaka jest jedna z największych kar dla więźnia? Izolatka. I nagle człowiek, chrześcijanin, sam na sam z Bogiem. Paweł i Sylas wielbili Boga. Można przeżywać niesamowitą intymność z Bogiem. Dla wielu ludzi bycie samemu to jest totalna tragedia. Wychodzi wtedy na jaw, czy są religijni, czy oni mają społeczność. A więc jesteśmy stworzeni do relacji. Tak naprawdę wiele problemów ludzi, w tym chrześcijan, możemy porównać do gałęzi. A ten pień, korzeń wielu z tych problemów to jest odrzucenie. Efektem tego odrzucenia też jest niskie poczucie wartości. Skoro mnie ktoś, nie wiem, dzieci nie czują się kochane przez rodzica, to co taki dzieciak myśli? Widocznie nie jestem tego wart, widocznie jestem gorszy. Skoro mąż porzucił żonę dla kochanki, to co ona sobie pomyśli? Widocznie jestem brzydsza, widocznie jestem mniej atrakcyjna. I co się dzieje z poczuciem wartości? Bam, 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 bam. Leci na łeb, na szyję. Skoro koledzy, koleżanki w klasie się ze mnie śmieją, to co? Znowu ten sam efekt. I zobaczcie, to przypomina szczyt góry lodowej. Czubek gdzieś, to jest to, co my widzimy jako te nasze problemy, a największy problem gdzie jest? Pod wodą. Ten korzeń. Jakie są te gałęzie? Jaki jest czubek góry lodowej? Nałogi. Alkoholizm, nikotynizm, narkomania, anoreksja. To jest wszystko brak poczucia miłości, brak poczucia szczęścia i trzeba załatać tą chorą dziurę czym? Substytutem. Czymkolwiek. Wypiję sobie, na chwilę się czuję szczęśliwy, tak błogo. Polecę na zakupy, nową kieckę kupię. Poczuję się taka szczęśliwsza. Łatamy dziury, a problem zostaje. Korzeń zostaje, korzeń jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, wszelkie nerwice natręctw. Człowiek się boi, odrzucą mnie, źle wypadnę, nie zaakceptują mnie. Jest cały pospinany i pojawiają się nerwice natręctw. Osobowość borderline. Nie będę omawiał tego, możecie sobie gdzieś tam wygooglać. I tak to jest związane z brakiem miłości, chorobliwym szukaniem miłości, poczuciem odrzucenia. Bulimia, anoreksja, schizofrenia, depresja, samobójstwo, samookaleczenia. Można wymieniać i wymieniać. Co jest korzeniem? Odrzucenie. Brak poczucia szczęścia i miłości wewnątrz serca. I takie są zewnętrzne efekty. A to niskie poczucie wartości, oprócz nałogów na zewnątrz, widzimy poprzez to, że ludzie pragną ludzkiej chwały, ludzkiej akceptacji, ale w sposób chorobliwy. Żeby ktoś mnie zauważył, żeby ktoś mnie pochwalił. Uzależniają się od opinii innych ludzi. Nie mają takiego szkieletu, wiecie, własnej wartości, że a ja powiem inaczej, a jestem asertywny, tylko są jak marionetki. Pojawiają się nawet zaburzenia osobowości z powodu niskiego poczucia wartości, bo ktoś sobie zacznie myśleć, a może ja inną osobą i sobie marzy, jaki powinien być i tak głęboko marzy, że w końcu straci to, kim naprawdę jest. I zaczyna się dziwnie zachowywać jak ktoś inny. I stąd się później biorą te osobowości wielorakie i psycholodzy, psychiatrzy aż się sami w tym gubią. Wiele osób, gdy idzie za daleko w tych rzeczach, doprowadza się do stanu zdemonizowania. Mówiłem o tym wczoraj, gdy przekroczy się pewną granicę, tak przekracza się granicę nadużywania alkoholu i z etapu pijaka wchodzi się na jaki etap? Alkoholika. I z odrzuceniem jest tak samo. Że nawet ludzie, gdy ja za chwilę będę mówił o tych przyczynach, gdy bardzo głęboko byli odrzucani, nawet no, przykładowo dziecko spłodzone przed ślubem, albo nawet i to jest przekleństwo Benkarta w Starym Testamencie. To trzeba łamać. Z tych grzechów trzeba pokutować. Dziecko spłodzone nawet po ślubie, ale niezaakceptowane. Boże, co ja zrobię? Jak sobie poradzę? Kolejna ciąża albo nieplanowana ciąża. Przecież to dziecko to jest człowiek i słyszy te komunikaty. Jestem niechciany, jestem tutaj jako przeszkoda dla moich rodziców. Ja to już tak ubieram w słowa i wyrasta i się rodzi. I nagle okazuje się, że ja znam takie przykłady, małe dzieci, które nawet nie pozwalają się przytulić. Czemu? A były niezaakceptowane nawet w czasie, gdy matka była w ciąży. Nawet jeżeli komukolwiek się takie myśli przydarzą, o Boże, zaszłam w ciążę, co tu robić, powie kobieta. To nawet jeżeli poszło to za daleko, pokutuj z tego i w czasie ciąży błogosław, wypowiadaj słowa akceptacji, miłości nad dzieckiem, żeby nie zaflancować mu odrzucenia już od czasu poczęcia. To nawet tak wcześnie może się pojawiać ten problem. Pamiętam takie osoby z naszej służby, które w tym zaszły za daleko, że to już doszło do zdemonizowania. Przeżyły traumy na różnym etapie. Jedna z takich dziewczyn, ona miała 16 lub 17 lat. Rodzice się kłócili. Zdrada małżeńska. Gadali o rozwodzie. Dzieci to słuchały. Ona tego słuchała przez rok, dwa. I to jest dziwne. No, sprawa między dorosłymi, ale dzieciak traci grunt pod nogami. Bardzo często nawet myśli, może to przeze mnie, nie byłam grzeczna, nie tak się uczyłam. Rodzice się kłócą, gdybym była grzeczna, to może by się nie kłócili, a zresztą nawet jeżeli nie przeze mnie, to jak tata odejdzie, to co? Ja nie będę miała taty. Czują złość, bunt, zagubienie, idą w odrzucenie i ta dziewczyna poszła w wika. Słyszeliście, co to jest wika? Czary, takie czarnoksięstwo. Rzucanie przekleństw, mają specjalne lalki, tak jak wudu. Wbija się coś i tak dalej, i tak dalej. Poszła w taki oczywiście odpowiedni ubiór, nacinanie się, samookaleczenia. To też forma, bo to idzie od razu w jednym pakiecie. Jeżeli jest odrzucenie głębokie, to jest też samoodrzucenie, lęk przed odrzuceniem. To jest paskudztwo. To jest jak ośmiornica. Jak przyjmuje taki człowiek, że jest niekochany, odrzucony, leci poczucie własnej wartości na dół i sam siebie zaczyna odrzucać i te osoby, które samo okaleczają się, między innymi pokazują to na zewnątrz, że też idzie i ona też to robiła. No tak. I wyobraźcie sobie, wybitna dziewczyna. Konkursy, jakieś zawody, takie konkursy i matematyczne, polonistyczne, gdziekolwiek, to po prostu prymuska. Ładna dziewczyna. Nacięcie na nacięciu. To, co miała na brzuchu, to była masakra. Tak jakby ją żyletką. I zaczynamy się o nią modlić. I to był jeden z takich przypadków, ja o tym mówiłem wczoraj, gdzie my utknęliśmy. Nie robiliśmy za dużo wcześniej, tak dzisiaj staramy się robić, żeby uporządkować przedpole, żeby tam, gdzie są nieboże przekonania, to żeby ta osoba wyrzekła się niebożych przekonań. Przykładowo z odrzuceniem, to żeby się wyrzekła tego, że nikt mnie nie kocha, jestem najgorsza. Taki człowiek musi się wyrzec tego, przyjąć Boże obietnice, czyli poddać się Bogu i dopiero stanąć i przeciwstawić się diabłu. To wtedy jest skuteczne. Jeżeli został zraniony, to co ma zrobić? Przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili. My chcieliśmy jak najszybciej pomóc, szliśmy na skróty, nie zrobiliśmy tego, no i się modlimy. Masę demonów się manifestowało, musieliśmy trzymać tą dziewczynę. Jak się manifestowały te dziewczyny, te demony nas przeklinały, to ja nie wiem, jak ona to robiła. To był jeden taki przypadek. Tak wyginała dłonie, że nawet jak jedna osoba trzymała jedną rękę, to ona tak jakoś zrobiła, że paznokciami jeszcze wbijała w nasze ciała. Ja miałem ileś zranień, a jak tylko byśmy ją puścili, to te demony krzyczały, na przykład zabijemy tą sukę, i nagle zęby wbijała sobie w ciało i zaczęła, tak by chciała, rozgryźć sobie tętnicę. No to musieliśmy ją trzymać. Jak ją trzymaliśmy, no to nam wbijała te pazury, ale jaki błąd zrobiliśmy, tak jak mówię, nie zrobiliśmy tego przed pola, żeby ona się wyrzekła, żeby ona chciała być wolna, żeby ona chciała przyjąć, tylko chcieliśmy ją uwolnić od demonów. I w którymś momencie, godzina, dwie, te efekty tego uwalniania takie mizerne, a te demony krzyczą, przeklinają i w końcu my się tak naradzamy, modlimy, no jaka jest przyczyna, czemu tu nie ma postępów w tym? I one nawet krzyczały, nie wyjdziemy, ona jest nasza, ona zgadza się, żebyśmy tu byli. Czy można się zgadzać? Tak. Jeżeli jest głębokie utożsamienie, ktoś przykładowo ma ducha odrzucenia czy nieprzebaczenia, a nie chce przebaczyć, rozczula się nad sobą, jestem biedny, najgorszy, niekochany. On to proklamuje. To co on robi? Zgadza się. To jak uwolnisz osobę, która się z tym zgadza? To nawet jak uwolnisz, to wszystkie wrócą. I zobaczyliśmy, że ona, było objawienie i z nią zaczęliśmy rozmawiać, że ona nie chce przebaczyć rodzicom i my zatrzymaliśmy to uwalnianie i pytamy, czy ty jesteś gotowa przebaczyć rodzicom? No wiecie, te wszystkie kłótnie, rozwód, to, że ją tak poranili. Ja zadzwoniłem po rodziców, to była gdzieś druga w nocy. Oni już byli na etapie takiego pojednania ze sobą. No ale wiecie, mleko się rozlało. Co narozrabiali, to narozrabiali. Oni przyjechali. Prosiłem, żeby ją przeprosili. Przeprosili ją. Ja już poczułem ulgę, patrzę na nią i mówię, czy teraz przebaczysz swoim rodzicom? A ona łzy w oczach z taką nienawiścią mówi, nie przebaczę im. To mi normalnie ręce opadły. I my musieliśmy to uwolnienie zakończyć. I wiele takich lekcji mieliśmy, gdzie ja zobaczyłem, że to nie jest tak, że ludzie chodzą w grzechach, są zniewoleni i my zbawimy cały świat, jak na przykład nie chcą pokutować. Że my uwolnimy ludzi, gdy oni nie chcą spełnić warunków. Że my uzdrowimy wszystkich chorych, jak oni cały czas gadają. Jestem chory, jestem chory, jestem chory. Ale przyjechał jakiś kaznodzieja, który się modli o uzdrowienie, to wyjdę do przodu. Utożsamienie pełne z tym. I jakby ktoś, tak jak wczoraj mówiłem, zapytał, co chcesz, abym ci uczynił w imieniu Jezusa? Wierzysz, że mogę ci to uczynić? Wierzysz? Niech ci się stanie według wiary twojej. Szok. To ja mam mieć pewność tego, czym jest wiara? Pewność, że w rzeczywistości duchowej już to jest dla mnie. To jest prezent w drodze. Tak jakbym na Allegro kupił rower, śledzę przesyłkę, aha, przesyłka idzie z Suwałk, już jest dzisiaj w Warszawie, pojutrze będzie w Poznaniu, po pojutrze wyląduje u mnie. I co ja mówię ludziom? Zapłaciłem za to i mam rower. Ło, jaki fajny. Takie ma pedały, takie koła, takiej marki. Ale jeszcze w domu nie ma. W którymś momencie jest dzwonek, kurier rzeczywistości duchowej, jak Jezus powiedział, wykonało się, to w sińcach i w ranach Jezusa On wziął nasze choroby. I my możemy stać i w ogóle nie rozumieć tematu wiary i mówić, proszę Cię, proszę Cię, uzdrów mnie, daj mi uzdrowienie. A Jezus mówi, uzdrowiłem Cię, wziąłem Twoje choroby, wziąłem Twoje niemoce. I ten człowiek nawet nie przychodzi do niego taki pomysł, żeby zacząć dziękować, chwalić Boga. Panie, ja Ci dziękuję za to uzdrowienie. Jeszcze ten guz jest, ale ja mówię, dziękuję Ci za to, że w tej rzeczywistości duchowej to uzdrowienie jest dla mnie. A nie ciągle proszę i komunikuję, mam to, ciągle mam tą chorobę. Boże, czemu mnie nie uzdrawiasz? No chyba, że przyjedzie ten kaznodzieja, nałoży ręce i cała odpowiedzialność na niego. Ile tych rzeczy jest pomieszanych? Ile my mieszamy rzeczy? Ale no i z tą dziewczyną to była porażka. Ale dzięki Bogu zajmowaliśmy się nią, modliliśmy się, minęło z pół roku czy rok i ona zmieniła postawę. I modliliśmy się, dzisiaj studiuję w Poznaniu, sytuacja się zmieniła, ona samobójstwo chciała popełnić, ale to była poważna lekcja dla nas. Jak ważna jest postawa człowieka. Na siłę, wczoraj nawet tu, to nie będę mówił, z kimś tam rozmawiałem i postawa była, nie chcę. Nie chcesz, to nie. Coś tam miał ktoś zmienić i ewentualnie się modlić o błogosławieństwo, uwolnienie. Jeżeli ktoś czegoś nie chce się wyrzec, nie ma sensu się modlić. Takich przykładów mógłbym mnożyć. Pamiętam taką dziewczynę, która była totalnie w rodzinie odrzucona, molestowana, zgwałcona, właśnie z takim syndromem borderline. Wręcz żebrzą ci ludzie o uwagę, o pochwałę, o miłość, o akceptację, ale to już są takie skrajne przypadki. Modliliśmy się o nią, to był moment. Nas było chyba z pięciu. Ona siedziała na kanapie, ktoś tam obok, ktoś z boku i były też takie wulgarne słowa na nią, od suki, od takiej, że one ją zniszczą i zabiją. I my nawet nie zdążyliśmy zareagować. Ona na kolana zeskoczyła i tak jak dzięcią, ja głową raz to próbowałem pokazać, to coś sobie w szyję zrobiłem. O posadzkę zaczęła głową walić i te demony mówią, zabiją tą sukę. Ona miała problem z odrzuceniem, a z tym idzie samo odrzucenie i tak dalej. To z taką, ja myślałem, że jej czaszkę rozwalą. I zanim my zeskoczyliśmy, ją złapaliśmy, to ja nie wiem ile razy ona, tak jak ja ręką zdążę, to ona głową zdążyła walić o tą posadzkę. Inna kobieta z Niemiec do nas przyjeżdżała, polskiego pochodzenia. 30 lat w okultyzmie. Przypadek absolutnie szczególny. 30 lat w okultyzmie, ale ona nie była tylko, że chodziła do wróżki. Ona była na najwyższym poziomie zaangażowania w różnych formach okultyzmu. Miała ten dar automatycznego pisania, jasnowidzenia, wszystkie formy. Szamanizm, nieszamanizm, wywoływanie duchów. Czemu wlazła w to? Wiedzę tajemną i tak dalej. Molestowana przez ojca, gwałcona, piękna kobieta. Ja widziałem, ona do nas przyjechała, to już miała tam koło 60, jeszcze atrakcyjnie wygląda, ale pokazywała zdjęcia. Za nią się faceci uganiali. To jest coś potwornego. Jak ktoś zostaje tak skrzywdzony, odrzucony, tu szczegółów absolutnie, tu są też dzieci, nie będę opisywał, tak skrzywdzony, to ma tak potworne samoodrzucenie, lęk przed odrzuceniem, że wykonuje te manewry wyprzedzające. Jest narzeczony, jest kandydat na męża, lepiej pierwsza dam mu kosza, odrzucę go, bo pewnie on mnie odrzuci. To są takie chore mechanizmy. Nie wiem, kiedyś oglądałem lata temu taki film Uciekająca Panna Młoda. Tam, nie wiem, 3 razy czy 4 sprzed ołtarza uciekała. Ta zwiała 7 razy. 7 miała narzeczonych i kilkakrotnie sprzed ołtarza, a kilkakrotnie po prostu już byli przed ślubem i ona zrezygnowała. Nie potrafiła tego wytłumaczyć. Nie potrafiła powiedzieć, nie kocham go, nie. Paraliżujący lęk, strach przed odrzuceniem, irracjonalne rzeczy i nagle nie będzie ślubu. No potworne rzeczy. Przykładów mógłbym mnożyć. Jaka jest strategia Boga, mówiłem, jak to rozwiązać? Wrócić do relacji, dać miłość, dać usprawiedliwienie, akceptację, żebyśmy wchodzili do tego miejsca najświętszego. Strategia szatana, oddzielić człowieka wierzącego od relacji z Bogiem. Czyli strategie są dwie, szatana. Z jednej strony, jeżeli jest człowiek w relacji z Bogiem, no to zrobić wszystko, żeby go oddzielić. Przykład? Adam i Ewa. Oddzielić. No ja tylko niektóre rzeczy będę sygnalizował, bo już jest dosyć późno, po to, żeby dojść do finału. Ale te historie myślę, że znacie. Zwiedzenia duchowe, rozbudzić miłość do tego świata. Wtedy też ktoś odejdzie od Boga. Wykorzystać sojusznika w postaci starej cielesnej natury. Tak czy owak, żeby tak porobić, żeby odciągnąć. Myślę, że te rzeczy znamy. A co robi, gdy człowiek upadnie? Bo częściej z tym się spotykamy w Kościele. No bo raczej my wracamy do Boga jako grzesznicy. To, że Adam i Ewa upadli, no to raczej my w takiej sytuacji nie jesteśmy, bo my raczej startujemy z pozycji zagubionego grzesznika i chcemy wrócić do Boga. Co on wtedy robi? Po pierwsze, zaślepia. 2 Koryntian 4:4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Mówi się ludziom o ofierze Chrystusa, o miłości, o tym, czy nawet trafiają do kościoła, ale diabeł zaślepia na te fakty i nawet ludzie są w kościele, ale są w przeciągach. Ale są tymi ubogimi krewnymi. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment. Zobaczcie, jak jest Daniel. Wczoraj chyba o tym mówiłem nawet. Daniel został ukarany przez króla, został wrzucony do lwiej jamy i król przyszedł i mówi: Danielu, synu Boga żywego, czy twój Bóg zachował cię od tych lwów? To jest jeden taki poziom ludzi. Twój Bóg. No ciebie Bóg kocha. Ciebie Bóg usprawiedliwił, ale czy to jest mój Bóg? Wielokrotnie nie. Drugi poziom, nasz Bóg. Ja nie za bardzo przepadam za pieśniami uwielbienia i chwały, które są w liczbie mnogiej. To ludzie potrafią łatwiej zaakceptować, ale prawdziwe sedno to jest w liczbie pojedynczej. Prawdziwe sedno to jest, na ile ja się z czymś identyfikuję, utożsamiam osobiście. Czy wierzymy, że Bóg kocha ludzi? Tak, wierzę, że Bóg kocha ludzi. A czy wierzysz, że Bóg kocha ciebie? Czy wierzymy, że Bóg uzdrawia ludzi? Tak, słyszałem wiele świadectw i w Biblii jest opisane. A czy w sińcach ranach Jezusa ty jesteś uzdrowiony? To już problem. To już człowiek się zatrzymuje. Dlatego my musimy przejść na ten bardzo intymny, osobisty poziom. Diabeł przekazuje połowę prawdy. Tyle jej on ma sztuczek, to głowa mała. Zapłatą za grzech jest śmierć. On zacytuje Biblię, ale nie doda: lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Niektórzy ludzie są w kościele i wersetami się podpierają, I mają wyrzut sumienia, że no są potępieni, bo przecież zgrzeszyli. A te wersety, które mówią o przebaczeniu, o usprawiedliwieniu, obijają się jak groch o ścianę. Nie potrafią do nich dotrzeć. Nie potrafią ich osobiście przyjąć. A diabeł przychodzi z tamtymi, gdzie oskarża, i on mówi, ale tak czuję, ale tak myślę. Ale patrz, co jest napisane w Biblii. Biblia mówi prawdę, a nie twoje myśli, uczucia. Diabeł nie dopuszcza do duchowego wzrostu. Przykład chcę podać, który jest dla mnie najprostszy i najlepszy. To już będzie, jeszcze będę opisywał symptomy, ale już tak zasygnalizuję drogę wyjścia z problemu. Bo mówiłem, twój, nasz, mój Jezus. Czy możliwe jest, że my się zatrzymiemy zupełnie na zewnątrz? No tak, ludzie ze świata. Ale czy możliwe jest, że trafiłeś do kościoła, a jesteś na półmetku? Tak, to jest możliwe. Przykład syna marnotrawnego to jest świetna ilustracja. On wykonał 3 kroki, kapitalne kroki. Wejrzał w siebie, zobaczył swoje bankructwo, swój grzech. Poderwał się i postanowił, wrócę do ojca. Trzecie, stanął, wyznał swój grzech, pokutował. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Wiecie, ilu ludzi, ilu chrześcijan kończy na tym etapie? Znowu zrobią rundkę, bo znowu zgrzeszyli i pokutują, znowu mają świadomość swojej grzeszności. Tak naprawdę punkt zwrotny i przerwanie tego przeklętego łańcucha rozpoczyna się dopiero w tym punkcie, po punkcie trzecim, gdzie z łaski najpierw było miłosierdzie, bo Bóg przebaczył mu winy. Nie dostał złych rzeczy, na które zasłużył. Na tym polega miłosierdzie. A później przyszedł czas na łaskę. Dostał dobre rzeczy, na które nie zasłużył. Miłosierdzie? Nie dostał złych rzeczy, kary, na którą zasłużył? I ludzie tylko tą mentalność mają, wielu. A teraz czas łaski. Pierścień, szata, sandały. Kompletnie na to nie zasłużyłem. Usprawiedliwienie. Ta szata symbolizuje sprawiedliwość. Pierścień symbolizuje władzę i autorytet. Sandały symbolizują wolność. Niewolnicy chodzili na boso. I wielu tylko przychodzi w religijny sposób myśląc, no przyszedłem, Boże, przebacz moje grzechy. Ale teraz pójść na ucztę do ojca z sygnetem, z szatą i z sandałami? Jak ty bezwstydny człowieku. Wczoraj dopiero grzeszyłeś. To, że wyznałeś grzechy, to, że pokutowałeś, to teraz będziesz wznosił ręce, będziesz chwalił Boga? Tak. Jeżeli nie przejdziesz do fazy odkupienia, oczyszczenia, usprawiedliwienia, nowej tożsamości, obietnic w Chrystusie, ciągle będziesz robił kółka. Bo grzesznik grzeszy. A tylko w nowej naturze jest szansa, że nawet jak upadniesz, szybciej wstaniesz i częstotliwość upadków jest szansa, że będzie się zmniejszała i będzie widoczny progres. I dlatego wielu stoi w przedsionkach. Nie potrafią zrozumieć prawdy Bożego Słowa z Hebrajczyków z 4 rozdziału, żeby przystępować przed tron łaski i miłosierdzia. Nie potrafią zrozumieć prawdy, również z Hebrajczyków, że w ciele Jezusa Chrystusa zasłona została rozdarta. Co rozdzielała zasłona w świątyni izraelskiej? Miejsce święte od miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego wchodził arcykapłan raz w roku. Ty i ja, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i wyznaliśmy swoje grzechy, nie tylko mamy prawo. To jest wręcz obowiązek, nasza szansa na zmianę, że mamy wchodzić do miejsca Najświętszego poza rozdartą zasłonę, przed tron łaski i miłosierdzia, podnosić głowę bez poczucia winy. Ja mam taką swoją definicję usprawiedliwienia, że ty patrzysz na Boga, Bóg na ciebie i ten Bóg się do ciebie uśmiecha. Życzliwie i akceptująco. Moja córeczko, mój synu, wejdź do radości Pana swego. I my stajemy w relacji z Nim i mówimy: Abba, tatusiu, tylu ludzi poranionych przez rodziców, niezaakceptowanych w ciąży, odrzuconych w szkole, rozwody. Ja mam tu cały opis tych różnych rzeczy, nie mam czasu tego omawiać. Wchodzą do kościoła, mają szansę przełamać to zaklęty krąg. I nieraz te myśli, te uczucia, opinie ludzi powodują, że nie potrafią tego zrobić. I dziwić się, że ciągnie ich do tych rzeczy, które są substytutami, które mają załatać dziurę po tym poczuciu braku szczęścia, braku miłości, braku akceptacji. Chcesz zmienić życie? Chcesz być uświęcony? Chcesz chodzić w charyzmatach, ale z uświęconym charakterem? Musisz pokonać wszelkie symptomy odrzucenia. Rodzice często, brak przytulenia, brak mówienia, że kochają, brak zainteresowania, brak porównywania z rodzeństwem. Pamiętacie braci Józefa? Dlaczego oni znienawidzili Józefa? Bo Józef był faworyzowany, ignorowanie sukcesów, częste surowa krytyka, pomijanie pochwał, brak okazywania szacunku dziecku. Masę tych rzeczy jest, które to powodują. Dwa przykłady biblijne. Jeden dla mnie to jest klasyka, żeby zrozumieć odrzucenie i to, co tym ludziom doskwiera. Ja to nazywam znakiem Kaina. Odrzucenie nazywam znakiem Kaina. Przecież Kain zamordował. To jest sprawa drugoplanowa, co on zrobił. Mnie interesuje tylko jeden wątek. W momencie, gdy zamordował swojego brata Abla, co zrobił Bóg? Wypędził go, odrzucił go. I dał mu taki znak. I każdy, kto go widział, widział tego grzesznika, nieudacznika, którego wypędził Bóg. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu. Brak sukcesu, życie do dy, bez sensu to życie. Taki człowiek, jemu to towarzyszy. Nawet jeżeli coś gromadzi, nie daje mu to satysfakcji. Będziesz tułaczem i wędrowcem. Ten zbór, ten kolega, tamten kolega, ta koleżanka. Nigdzie z takim korzeniem, z poczuciem, że jestem u siebie, kochany, bezpieczny. Tylko taki na przyklejkę, na marginesie, na dostawkę. No jestem w tym zborze, ale czy to mój zbór? Czy ludzie naprawdę mnie tu kochają? Czy pastor uważa, że jestem tu mile widziany? Innych uściska, ale mnie to tak przelotnie jakoś. I ludzie myślą, to ten zbór tak, to ten pastor, to ten mąż, to ta żona. To odrzucenie bardzo często jest przyczyną. A symptomy to tylko wręcz projekcje robią ludzie. Sami się boją odrzucenia i zaraz patrzą, wszyscy mnie odrzucają. Nikt mnie nie kocha, jestem gorszy. Tułaczem i wędrowcem, no to pójdę do innego zboru. To zostawię tą żonę, poszukam sobie innej. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja. poczucie winy, gorszości, potępienia. Dlaczego ci ludzie stoją w przedsionkach w kościele? Dlaczego mają problem z podniesieniem rąk, wejściem do miejsca Najświętszego i powiedzenia: tato, ty mnie kochasz. Czy ja miałem z tym problemy? Miałem. Ojciec był alkoholikiem. I to była dodatkowo taka kultura, że specjalnie dzieciom się nie mówiło: kocham cię, Januszku. No nikt mi tego za bardzo nie mówił. I to pokolenie powojenne, braku ojców, którzy kochają, i w ogóle braku ojców. To nie tak jak na amerykańskich filmach. Hi, hi, I love you, przez telefon nawet, nie? Ja musiałem się tego uczyć i nadal się uczę w stosunku do moich dzieci. Ja okazywałem bliskość, zainteresowałem wielu różnych rzeczy. Moja żona jest w tym dużo lepsza, ale uczę się tego cały czas i chcę to robić, chcę to mówić, chcę to okazywać. Zbyt wielka jest moja wina, czyli poczucie gorszości, by można mi ją odpuścić. Czy ta sytuacja się może zmienić? Nie. Ja jestem taki niekochany, taki gorszy, taki opuszczony i odrzucony. A jakieś światełko w tunelu? O, wątpliwe. Albo zupełnie jakieś marzycielstwo, że książę na białym koniu, to totalna ułuda, gdzieś oderwano od rzeczywistości, nierealistyczne takie rzeczy, które są skazane na co? Na porażkę i odrzucenie. No chore. Jedno bardziej chore od drugiego. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Pamiętacie Adama i Ewę? Ukrycie na dystans. Znowu brak tej bliskości, tej transparentności. Przychodzę na gusieńki. Przychodzę taki, jaki jestem. Wyznaję grzechy i Ty mnie kochasz. Alleluja. Czy to jest takie trudne? Dla niektórych tak. Zobaczcie, teraz przypomina mi się Dawid, gdy chwalił Boga, sprowadzana była skrzynia przymierza, no nie za bardzo po królewsku był odziany. Berła nie miał korony i ledwie tam był zakryte miejsce intymne. I co powiedziała jego żona? Taki lekkoduch. Ośmieszasz się tylko. Ale zobaczcie, co to znaczy akceptacja przed Bogiem. Ale dla Pana, przed Panem. I krytyka ludzi nie była w stanie znokautować go i podciąć mu nóg. Jestem akceptowany i kochany przez Boga. Może mąż, może żona, może matka, może ojciec, może szef pracy. Ale ty musisz mieć poczucie kochania, akceptacji i usprawiedliwienia w Panu. I to jest niezależne od okoliczności. Dlaczego Bóg mówi: bądźcie cały czas wdzięczni, zawsze się radujcie? Bo to są rzeczy niezależne od okoliczności. One wynikają z mojego statusu dziecka Bożego, z Bożych obietnic, że moje imię jest zapisane w Księdze Żywota Baranka. A tego nic nie zmienia, nawet jakbym siedział, tak jak Paweł i Sylas, w więzieniu. A dla ludzi opinia drugiego człowieka: tam mi się nie powiodło, tu mnie skrytykowali, matka mnie odrzuciła. I te okoliczności i na dodatek ataki diabła są: każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Spodziewanie się odrzucenia, spodziewanie się klęski, i marudzą, i mówią, i rozczulają się nad sobą i liczą na to, że ich sytuacja się zmieni. To jest niemożliwe. Jeżeli nie zmienisz swojego myślenia, wyznania, twoja sytuacja się nie zmieni, nawet jak 10 by cię przytulało. Bo to jest problem serca, to jest problem myślenia. Głównym skutkiem odrzucenia co jest? Niezdolność do przyjmowania i okazywania miłości. Trafi taka osoba do małżeństwa. Nawet jakby ktoś ją kochał, to ona jest jak w muszelce. Pragnie miłości, a nie potrafi przyjąć miłości. Boi się odrzucenia. Boi się zaufać, bo jak zaufam, to pewnie w łeb dostanę i ktoś mnie odrzuci. To lepiej nie ufać. Lepiej ukryję się w muszelce. A nie mając miłości, nie potrafi dawać miłości. I kółeczko się zamyka. To jest paskudztwo. Z każdej strony, gdzie nie podejdziemy, to w łeb. To porażka. Nawet gdyby ktoś chciał ci dać miłość, jeżeli masz z tym problem lub ktoś, kogo znasz, to ta osoba nie umie przyjąć. Lub w tak chorobliwy sposób bierze, że zawłaszczy tą osobę, przyklei się, tak jak w tej osobowości borderline, nikt, ty jesteś dla mnie tylko, nie spójrz na żadną kobietę, nikim się nie zainteresuj, ty tylko jesteś dla mnie. Osoby są zazdrosne, boją się, walczą. Bardzo różne są postawy. Ja no, nie jestem w stanie tego rozwinąć. Jedne idą w kierunku bycia ofiarą, rozczulania się, tak jak w tej osobowości borderline. Inne, taki typ bardziej, wiecie, bierny, idą w kierunku depresyjności, wcześniejszej śmierci lub samobójstwa. Zależy od osobowości. Ta bardziej aktywna samobójstwo, ta bardziej bierna, poddana, pozwoli, żeby życie wysysało z niej wróg i w końcu przedwcześnie umrze. A są jeszcze inni. Tacy bardzo wojowniczy. Udowodnię całemu światu, że jestem wartościowy. To są ci, którzy idą w kierunku perfekcjonizmu. Wszędzie pokażę, że jestem dobry. Niech wreszcie ktoś mnie doceni. Niech wreszcie ktoś mnie pochwali. I będą walczyli, udowadniali. Człowiek jest strasznie skomplikowany. Odrzucenie może mieć różne oblicza. Ja już teraz dochodzę do finału powoli, jak to rozwiązać, ten problem. Jeszcze jest odrzucenie, wspominałem Adama i Ewy, odrzucenie Tamar. Pamiętacie, jak Tamar była zgwałcona? Amnon zgwałcił Tamar i ona pod koniec mówiła tak. I zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma. Myślicie, że taki człowiek potrafi przyjąć miłość albo dawać miłość? Nie bardzo. Bo jest odrzucona, rozgoryczona, samotna. Co jest napisane o Izraelu? Żydzi mają ogromny problem do dzisiaj z odrzuceniem. Ezechiela 16, rozdział 5-7. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy, lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej we krwi. Żyj i rośnij. Jak roślinę polną uczyniłem cię, rosłaś więc i wydoroślałaś i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. Niektórzy z syndromem odrzucenia są jak płód poroniony na pustyni. Rzeczywiście, jak dokonuje się aborcji i tak kiedyś wręcz do kubła na śmieci wyrzucili, no chyba gorszego obrazu nie można przytoczyć. O Izraelu jest w Ezechiela 5 rozdziale napisane też: ja odrzucę cię, moje oko nawet nie drgnie, także ja nie będę miał litości i zrobię z ciebie ruinę i przedmiot hańby, szyderstwa. No i później oni mieli te problemy z powodu grzechu. I teraz plan odkupienia. Akceptacja i przyjęcie, usprawiedliwienie, powrót do osobistej relacji z Bogiem, włączenie do Bożej rodziny. Ja będę za chwilkę chciał poprowadzić was, kochani, w modlitwie. Bez względu na to, czy masz problemy z niskim poczuciem wartości, odrzuceniem, czy nawet nie, proszę, zaangażuj się w tą modlitwę. Będzie ona, ja będę ją prowadził, poproszę, żebyście wy powtarzali za mną, żeby ona była pewnym takim wzorem, który jeżeli nawet nie będzie dla ciebie, a przejdziesz to, to będziesz mógł wykorzystać to w modlitwie z osobami, które mają problem z odrzuceniem. Co będzie takimi miejscami bazowymi z Biblii? Historia syna marnotrawnego. Pamiętacie? Przyszedł i co? Przyjął pierścień, sandały, szatę symbolizującą sprawiedliwość i poszedł do relacji ojca. Kolejnym miejscem, który chcę wykorzystać, to jest przyjście przed tron łaski, miłosierdzia i wejście tak blisko, żeby powiedzieć: Abba, tatusiu. To nie jest coś ekskluzywnego. To nie jest dla elity zborowej czy kościelnej. Wchodzenie do miejsca najświętszego, jeżeli masz wyznane grzechy, jak szybko Bóg usprawiedliwia? Bracie, rano na przykład byś zgrzeszył, wyznałeś szczerze grzechy, pokutowałeś, za tydzień będziesz usprawiedliwiony, za miesiąc? Brawo. Widać, że siedzi w pierwszej ławce, dlatego odważyłem się. Dlatego odważyłem się zapytać. Co ciągle będę pastora do tablicy wołał? To taki człowiek może przyjść i wejść gdzie? Do miejsca najświętszego. Wiecie, jak długo ja miałem nawet problem z tym, żeby mówić: Jezu, kocham Cię. Często mówisz, faceci? Często mówicie: Panie Jezu, kocham Cię. Ja pamiętam pierwszy raz, gdy to powiedziałem, bo nawróciłem się, nie wiem, to może rok minął od mojego nawrócenia, byliśmy młodzieżową grupą, nie było pastora, czytaliśmy Biblię i tak krok po kroku niektóre rzeczy poznawałem i nagle pojawił się problem dziesięciny. Ktoś tam powiedział: w kościele trzeba dziesięcinę dawać. Ja się zastanawiałem nad tym i zacząłem się o to modlić. Dać, nie dać, a skończyłem studia, rozpocząłem pracę jako nauczyciel, dostałem pensję od roku 1 września, minął miesiąc, dostałem drugą, to w ciągu miesiąca dwie pensje, zasiłek na zagospodarowanie, po prostu kasy tyle, że nie wiedziałem, co z tym zrobić. I wtedy temat daj z takiej fortuny. A ja byłem raczej biednym studencikiem, ojciec pił. I byłem na takiej społeczności, modlę się, i to było między innymi to jedna z tych sytuacji, gdy przyszła Boża obecność i pojawiły się łzy. I ja tak wydukałem: Panie, jakaś pieśń była, coś o miłości, i mówię: kocham Cię, Panie Jezu, ale tak to ledwie to wyszeptałem. Ja usłyszałem w sobie głos. To był taki głos z jednej strony trochę podobny do myśli. Nie mojej myśli, takie jak głos, jak bezgłośny głos. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć. Jak on brzmiał? Kochasz mnie? To daj. A ja tak i tak. Dam. Dam. Gdyby nie ta Boża obecność, ja miałem wielki problem, żeby z tej fortuny dać. Ale jak Bóg przychodzi, rozmiękcza serce i wtedy człowiek jest taki jak plastelinka. Przeskakuję już do finału. Rozwiązaniem jest Pan Jezus. Zobaczcie, mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zastawiłem przed obelgami i pluciem. Izajasz 50 rozdział. 53. Wzgardzony był i opuszczony. Czy my to znamy? Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Kochani, wóz albo przewóz. Albo również w tej dziedzinie zobaczymy, że musi nastąpić zamiana ról. On wziął nasze przekleństwa, żebyśmy my odziedziczyli Boże błogosławieństwo. On wziął nasze choroby i niemoce, żebyśmy my wzięli uzdrowienie. On wziął pogardę i odrzucenie, tak bolesne, że nawet mówił: Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. On to wziął dla Ciebie, żebyśmy my byli zaakceptowani, przyjęci i usprawiedliwieni. Tylko z łaski przez wiarę. Jeżeli nawet są ataki demoniczne i ktokolwiek z Was będzie słuchał tego, co się pojawia w myślach, albo gdzieś tam w sercu, albo patrzył na okoliczności, nie odziedziczysz tego. Bo dziedzictwo jest jak? Z łaski przez wiarę. Ważniejsze jest to, co Biblia mówi, niż to, co ty czujesz. Czasami nawet ludzie przejdą tą modlitwę, którą za chwilę będę prowadził, a mówią: nadal mnie atakują te myśli, nadal się czuję samotny, odrzucony. To znaczy, że to już są opresje demoniczne. I co wtedy trzeba zrobić? Trochę zmienić modlitwy. Wyrzekać się tego, przyjmować Boże obietnice, ale dołożyć jeden element. Gromię te myśli w imieniu Jezusa. Nie zgadzam się z tymi myślami, że jestem gorszy, niekochany i że jestem drugiej kategorii. Precz, diable, ode mnie, nie będziesz mnie oskarżał. Wielu w ogóle tego nie robi. Ale ja mam takie myśli, ale ja się czuję, ty mnie nie rozumiesz. A co mnie obchodzą twoje uczucia? Dlaczego ty czynisz z Boga kłamcę? Bóg mówi, że kocham cię, ale ja nie czuję tej miłości. To tak, byśmy spoliczkowali Pana Boga. Ty sobie mów, ale czy ja mam ci zaufać, jak ja tego nie czuję? Może jakbym był jak Tomasz, włożę palec, okoliczności się zmienią, wszyscy będą mi klaskali i podziwiali, no to uwierzę. To wtedy niepotrzebna jest wiara. Wiara działa wtedy, gdy okoliczności są złe, gdy czegoś nie widzisz, a akceptujesz to. Wtedy jest potrzebna wiara. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu ziemia się zaczęsła, skały popękały. Mateusz 27:51 dalej. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Powiedz coś. To taki wstęp, rozgrzewkę zrobimy. Jestem Bożym VIP-em. Powtórzcie.
Jestem Bożym VIP-em.
Co to jest VIP? Kto to jest? Very important person. Bardzo ważną osobą jestem. Bóg cię kocha, jesteś dzieckiem, jesteś niesłychanie ważną osobą dla Boga. Duch Święty, pocieszyciel, który ratuje nas od ducha sieroctwa i odrzucenia. Jak w ogóle w Kościele mogą być kompleksy i niskie poczucie wartości? Przecież to jest niesłychane. Takie wywyższenie, jakiego my doświadczyliśmy w Chrystusie. Usynowienie i dziedzictwo. Okej, moi drodzy, zapraszam was do tej modlitwy. Powstańcie i mam do was tylko taką jedną radę i zachętę. Gdy prowadziłem taką modlitwę, czasami pojawiają się takie głosy i postawy ludzi. A po co ja mam to zrobić? Pamiętacie Namana Syryjczyka? Idź, obmyj się siedmiokroć w rzece. Zwariował. Ja sobie myślałem. Wyjdzie, podniesie ręce, wezwie imienia Pana, trąd spadnie. A ten mi mówi: 7 razy się zanurz. A ci mądrzy słudzy co powiedzieli? Co ci szkodzi? Stoisz tutaj. Po pierwsze, proszę cię, przejdź tą modlitwę. Po drugie, proszę cię, nie zrób tego mechanicznie, bo to ci nic nie da. Samemu, gdy przejdziesz i nie masz z tym problemu, to się umocnisz w akceptacji i usprawiedliwieniu. Jeżeli masz z tym problem, to może zwyciężysz. Jeżeli nawet do końca nie zwyciężysz, to będziesz wiedział, jak się modlić, jak to kontynuować w domu. Może trzeba będzie dołożyć rozkazy, precz, odejdź, ze swoimi kłamstwami. Kochani, 1 Tymoteusza 2,8. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce. W tej modlitwie mam do was prośbę. Bardzo często ludzie tak, modlą się i mają spuszczone głowy. Czy można tak się modlić? Oczywiście. To wręcz nawet bardzo pokornie wygląda, prawda? A często to nie ma nic wspólnego z pokorą. Nieraz my fizyczną manifestacją pokazujemy, jak się czujemy, jak myślimy. Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Ja się uczyłem takiego wiersza Broniewskiego w szkole, w podstawówce. Ktoś zna ten wierszyk? Znają niektórzy. I zobaczcie, to wygląda pokornie? To wygląda na pokonanego często. Ja was zachęcam dzisiaj, nie gap się na lewo i prawo. Co ci szkodzi? Podnieście w tej modlitwie głowę w górę i podnieście swoje ręce. Nikogo niech nie będzie ani z lewej, ani z prawej. Ja was poprowadzę w tej modlitwie wejścia do miejsca najświętszego. Co ci szkodzi podnieść ręce? Tu jest napisane, chcę tedy, aby mężczyźni modlili się. Co robią? Wznosząc ręce. To jest zgodne z wolą Bożą, czy nie? Chyba nic nie złamiemy. Chyba jakiegoś bezprawia nie popełnimy. Proszę, podnieście głowy, ręce. Jeżeli ktoś oczywiście nie chce, nie musisz. Ja tylko zachęcam. Zamknijcie swoje oczy i powtarzajcie po mnie. Drogi Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiem, że nie jestem godzien nazywać się synem, córką, bo z powodu moich grzechów zasłużyłem na karę i potępienie. Jednak stoję przed Tobą, bo wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Wierzę, że Jezus wziął moje grzechy, choroby, przekleństwa, potępienie i odrzucenie, abym ja mógł z łaski przez wiarę przyjąć przebaczenie, uzdrowienie, usynowienie i błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją miłość, za to, że mnie kochasz i pozwalasz mi powrócić do bliskiej relacji z Tobą. W imieniu Jezusa Chrystusa, poprzez Jego świętą krew, wyrzekam się teraz odrzucenia, opuszczenia, samoodrzucenia, lęku przed odrzuceniem, samotności, poczucia gorszości, bycia niechcianym, na boku, na marginesie. Przyjmuję przez wiarę, wbrew kłamstwom szatana i atakującym mnie negatywnym uczuciom, obietnicę Twojej miłości, akceptacji, usprawiedliwienia i usynowienia. Wyznaję, jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem w Chrystusie. Niebo jest moim domem i moją ojczyzną. Nie jestem już sam. Mam kochającego Ojca w niebie i Ducha Świętego, Pocieszyciela, który mieszka we mnie. Tak jak syn marnotrawny, przyjmuję przez wiarę szatę sprawiedliwości, pełnej akceptacji i uwolnienia od poczucia winy. Przyjmuję pierścień władzy i autorytetu. Przyjmuję sandały wolności. Wybieram sprawiedliwość Radość i pokój w Duchu Świętym.
Radość i pokój w Duchu Świętym.
Postanawiam okazywać wdzięczność.
Postanawiam okazywać wdzięczność.
I oddawać Bogu chwałę.
I oddawać Bogu.
Bo jestem odkupiony.
Bo jestem odkupiony.
Teraz przez wiarę.
Podnoszę swoje ręce i głowę w górę.
I wchodzę
poza rozdartą zasłonę,
która jest w niebie,
do miejsca najświętszego,
przed tron łaski i miłosierdzia.
Stoję między aniołami,
bezpośrednio przed tronem mojego kochającego Ojca w niebie.
I mówię do Ciebie.
Abba.
Mój tatusiu.
Dziękuję za Twoją miłość.
Dziękuję Ci za uzdrowienie mojego serca.
Dziękuję za Twoją akceptację.
Dziękuję za przyjęcie i usprawiedliwienie.
Przytul mnie. Tak jak dziecko przytulone jest do piersi matki.
Wyznaję,
że należę do najlepszej rodziny na świecie.
Należę do Kościoła Jezusa.
Jestem częścią oblubienicy Chrystusa,
dla której Jezus przygotował miejsce w niebie.
Chwała Tobie, Panie! Alleluja! Alleluja! Dzięki Ci, Panie! Alleluja, alleluja, alleluja.
Amen.